Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu, a ekspertem jest dziś doktor habilitowany Michał Brzeziński z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Witam pana w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Chciałam porozmawiać o spożywaniu alkoholu i wpływie alkoholu na zdrowie człowieka, tego dużego i tego małego, i dzieci, i dorosłych. Czy mamy jakieś aktualne dane dotyczące spożycia alkoholu wśród mieszkańców, wśród Polaków? Jak my wyglądamy? Zawsze się mówiło, że jesteśmy zaraz tam gdzieś po naszych sąsiadach zza wschodu na tej liście. Czy tak dalej jest? Czy to się zmienia? Jak to wygląda na dzisiaj?
Cały czas jesteśmy tuż za naszymi sąsiadami ze wschodu i z południa. Dlatego, że Polacy wciąż piją relatywnie dużo alkoholu, patrząc na średnią światową, przy czym generalnie Europa pije dużo alkoholu, patrząc na średnią światową, co wynika z pewnych uwarunkowań kulturowych. No, w części świata nie pije się alkoholu ze względu na religię chociażby. I Polacy średniorocznie, przeliczając na dorosłego Polaka, wypijają między 9 a 11 litrów czystego alkoholu w ciągu roku.
Więc jeśli to sobie statystyka przeliczymy, się przelicza, tak?
Tak.
No to, jakby, no to Chińczycy będą pili najmniej, bo ich jest najwięcej pewnie.
Nie, bo to wychodzi na głowę, tak?
Czyli to wychodzi na głowę,
na głowę,
tak?
Wypijamy, więc jakby to się czyli mnoży przy liczbę dorosłych Polaków. Najwięcej oczywiście wypijamy piwa w przeliczeniu już jakby na rodzaje alkoholi. W drugiej kolejności są alkohole wysokoprocentowe, no przede wszystkim w polskich warunkach wciąż wódka. No i ostatnim gdzieś tam śladowo zaznaczalnym alkoholem i on niespecjalnie rośnie w ostatnich latach, o dziwo, to jest wino.
I to są jakieś takie trendy, że to możemy powiedzieć w ogóle o jakimś trendzie, czy to się nie zmienia?
Możemy powiedzieć o trendzie. Mamy takie kilka trendów idących koło siebie. Z jednej strony wydaje się, że nie pijemy więcej już. To jest jeden trend, czyli gdzieś to się stabilizuje. Rośnie grupa osób, które deklarują, że są abstynentami całkowitymi. To jest w zależności od metodyki, rodzaju badania, między kilka, a nawet kilkanaście procent. To są tak naprawdę bardzo różne
dane. To się zmienia? Tak nie było?
To jest rośnie. Znaczy ta liczba tych osób rzeczywiście rośnie. Rośnie ta grupa również wśród młodych Polek i Polaków. No i niestety jest też grupa rosnąca osób, które piją coraz bardziej szkodliwie. Czyli mamy takie dwie skrajności się gdzieś pojawiające. Osób, które nie piją w ogóle i tych osób, które mają narastający problem z alkoholem.
Bo też się mówi i tak w powszechnym takim może odbiorze, że ci, co nie piją, to być może przerzucili się na jakieś inne używki. To mamy jakieś dane na ten temat?
Mamy, nie ma tutaj zbieżności.
Nie ma
to
zbieżności.
Jest raczej osoby, które generalnie deklarują nieużywanie substancji psychoaktywnych. I chyba to są osoby przede wszystkim takie, które są mocno świadome konsekwencji zdrowotnych.
A jeśli chodzi o te statystyki, o podział na kobiety, mężczyzn, na osoby dorosłe, na dzieci, jak to wygląda?
Na całe szczęście dzieci nie piją więcej, chociaż ostatnie badania ESPAD, świeżo co opublikowane w marcu tego roku, pokazują, że bardzo wyraźnie spada trend 14-15-latków, bo to jest taka grupa wiekowa, 15-16 lat jest taka grupa wiekowa, w której są robione badania, osób, dzieciaków, które w tym wieku już miały kontakt z alkoholem.
Spada, czyli jest ich mniej. To też jest pozytywne.
To jest bardzo pozytywne. Mniej też dzieciaków deklaruje, że w ciągu 30 dni przed badaniem piło alkohol i mniej dzieciaków deklaruje, że miały coś, co nazywamy upiciem, upojeniem alkoholowym. To są jakby wszystko bardzo, bardzo pozytywne trendy. Jednoczasowo nie rośnie dramatycznie liczba dzieci, które spożywają inne substancje psychoaktywne, nawet jeśli rośnie, to głównie to jest rzeczywiście wzrost w zakresie marihuany, gdzieś tam widoczny, ale on nie jest wyrównujący, czyli to nie jest tak duży przyrost jak spadek w zakresie alkoholu.
A skoro jesteśmy już przy takich używkach innych niż alkohol, to jakiś czas temu, ileś lat temu, no już ponad 10 lat temu, mowa była, dużo się mówiło o dopalaczach tak zwanych. Czy one są nadal obecne na rynku, czy nie mamy tutaj takich informacji?
Znaczy, mamy informacje wynikające z doświadczenia. Ja poza tym, że tymi wszystkimi stanowiskami, których pani powiedziała, jestem też lekarzem praktykiem na co dzień pracującym w szpitalu Mikołaja Kopernika w Gdańsku, gdzie mamy największy w województwie SOR i młodzieży czy dzieci pod wpływem dopalaczy to są już śladowe liczby, naprawdę. To był taki trend rzeczywiście 10-12 lat temu, kiedy to było ogólnokrajowy problem, natomiast teraz tych dzieci nie ma, a jeśli są, to są naprawdę bardzo pojedyncze dzieciaki. Niestety dużo więcej mamy zatruć innymi substancjami, to jest pewnie na inny temat, na inną audycję, ale rzeczywiście mamy młodzież, która na przykład truje się lekami, które dostają.
No właśnie, taki trend był, chyba że się to przełożyło z tych dopalaczy, przeniosło na leki różnego rodzaju.
Tak, no, pamiętajmy,
które na czarnym rynku są dla tych młodych ludzi gdzieś tam dostępne.
To niekoniecznie nawet jest czarny rynek. Duża część młodzieży przyjmuje różnego rodzaju leki, między innymi leki przeciwdepresyjne. To jest nawet około 20% nastolatków w pewnych grupach wiekowych. I no, nie mają dostępu do tych substancji. Z różnych powodów przedawkowują te leki.
Ale wróćmy, panie doktorze, do alkoholu. Porozmawiajmy o tych takich medycznych konsekwencjach. Co alkohol robi z organizmem człowieka? Kiedy on się staje niebezpieczny? Co się może zdarzyć?
Oczywiście niebezpieczne są jakby dwa schematy używania alkoholu. Warto zaznaczyć jedną podstawową rzecz. Nie udowodniono żadnej pozytywnej roli alkoholu w organizmie ludzkim. Przez wiele lat było mówione, że tam mała lampka, kieliszek koniaczku na serce. Nie, absolutnie. Nie ma dowodów
naukowych.
Nakrążenie
nawet, tak?
Mówiących o tym, że w generalnej populacji alkohol przynosi jakiekolwiek korzyści zdrowotne. Ani u kobiet, ani u mężczyzn, ani u młodszych, ani u starszych. Natomiast negatywne skutki zdrowotne są odczuwalne niemalże w każdym narządzie naszego organizmu. Od tej klasycznej wątroby, o której pewnie gdzieś tam wszyscy wiemy, na początku to jest uszkodzenie komórki wątrobowej, później to jest stłuszczenie komórki wątrobowej, później może doprowadzić to przy przewlekłym spożywaniu alkoholu do marskości tej wątroby i również do nowotworów. Ale przewód pokarmowy, który jest pierwszym odbiorcą alkoholu, bo to przecież przez przewód pokarmowy ten alkohol przechodzi w większości przypadków, dostaje mocno. To jest uszkodzenie nabłonka, to jest znacznie większe ryzyko występowania nowotworów jamy ustnej, gardła i żołądka. No i układ krążenia. To nam się tylko wydaje, że właśnie ten alkohol w niewielkich dawkach pomaga na krążenie. Nie, on jest jednym z, poza tytoniem i poza podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, głównych czynników występowania miażdżycy ze względu na przewlekłe uszkadzanie nabłonka, naczyń krwionośnych i wytwarzanie no, miażdżycy. Także to...
Czyli jakbyśmy mieli tak powiedzieć dobitniej skrótem. Osoba, która nadużywa tego alkoholu, pije go przez lata i na stałe, będzie miała kłopoty zdrowotne związane z praktycznie każdym...
Absolutnie tak. On ma znacząco wyższe ryzyko wystąpienia zawału serca,
tak?
Udaru mózgu, jak i nowotworów różnego rodzaju. Bo w przewlekłym taki, znaczy w publicznej opinii wydaje się, że alkohol to jest tylko pijaństwo. To jest główny skutek zdrowotny alkoholu, że te osoby, które się piją alkohol, to są osoby upojone, pijane i mogą wypadki mieć rowerowe, samochodowe i tak dalej. Absolutnie nie. Większość skutków zdrowotnych alkoholu to nie są skutki natychmiastowe i one występują nawet przy przewlekłym przyjmowaniu niewielkich dawek. Pamiętajmy o tym, że alkohol to jest po prostu trucizna, którą sobie dawkujemy i skutki, które my uznajemy jako pozytywne, odczuwamy po spożyciu alkoholu jako pozytywne, są skutkiem zatrucia organizmu. Po prostu.
Choroby mogą być wywoływane przez różne czynniki i rozumiem, że alkohol jest jednym z tych czynników.
Absolutnie.
Ale czy są na przykład takie choroby, które są bezpośrednio związane ze spożywaniem alkoholu? Czy możemy powiedzieć, że to jest skutek, że ktoś spożywał ten alkohol przez lata.
Jasne. Na pewno takim skutkiem jest marskość wątroby. I to jest coś, co dorośli, znaczy koledzy, którzy zajmują się teraz swoimi pacjentami, gastroenterolodzy bardzo wyraźnie mówią, że to jest wciąż bardzo duża liczba pacjentów z marskością wątroby i na przykład z uszkodzeniem trzustki. I tak jak u dzieci mamy dużo różnych przyczyn uszkodzenia trzustki, tak u dorosłych ich jest również dużo, ale główną, najczęstszą występującą jest przewlekłe nadużywanie alkoholu. Tak samo naprawdę duża część nowotworów przewodu pokarmowego ma bardzo mocny związek ze spożywaniem alkoholu i możemy szukać innych przyczyn, ale dużą część z nich już wyeliminowaliśmy. Na przykład słabą bakterię Helicobacter pylori, o której kiedyś tam wszyscy mówiliśmy, jest dużo, dużo mniej zakażeń, dużo mniej występowania tej bakterii, natomiast ryzyko nowotworów żołądka jest u osób rzeczywiście pijących alkohol znacząco wyższe niż u osób, które alkoholu nie piją.
A czy alkohol może się przyczynić, panie doktorze, do powstawania, rozwoju jakichś zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych, o konieczności interwencji leczenia psychiatrycznego?
No oczywiście, pamiętajmy o tym, że przewlekłe spożywanie alkoholu to jest uzależnienie. Tak? Znaczy to traktujemy to jako chorobę z kręgu uzależnień I takim objawem typowym, który może nam świadczyć o tym, że coś już jest na rzeczy, to jest to, że nie wyobrażamy sobie tego dnia, popołudnia, wieczoru bez spożycia alkoholu i jesteśmy w stanie dużo zrobić, żeby ten alkohol zdobyć. To jest taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, że być może mamy problem ze szkodliwym piciem czy z ryzykownym piciem. Natomiast przewlekłe spożywanie alkoholu niszczy szare komórki mózgu, tak jak każde inne, i będzie między innymi dawało objawy neurologiczne i objawy psychiatryczne również.
To czyli są, co się może dzieć z taką
urojenia,
osobą?
To są zaburzenia, większe ryzyko zaburzeń depresyjnych, to są zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń takich agresywności u osób dorosłych, braku regulacji emocji. To są wszystkie te rzeczy, które mogą objawiać się na co dzień zwiększoną kłótliwością, zwiększoną lękliwością, zwiększoną agresją.
Czyli to, co często my słyszymy w jakieś dramatyczne relacje, na przykład z domów, gdzie musi policja interweniować, to jest wszystko skutek jakby picia alkoholu.
Czy wszystko, to pewnie ciężko powiedzieć, natomiast odnosząc się do doświadczeń z zakładania niebieskich kart, no to duża część niebieskich kart, takich, które zakładamy w sytuacji przemocowej, ma również związek ze spożywaniem alkoholu, czy z problemem alkoholowym w danej rodzinie. I to jest to, co we wszystkich miastach w całym kraju jest obserwowane, że związek przemocy z alkoholem to nie jest jeden do jednego. Nie każda osoba uzależniona od alkoholu jest osobą przemocową i nie każda osoba przemocowa jest uzależniona od alkoholu. Niemniej jednak te zjawiska często ze sobą współwystępują.
Panie doktorze, a czy jest jakaś taka bezpieczna dawka alkoholu? Bo wielu naszych słuchaczy teraz nawet słuchając tej naszej rozmowy może sobie pomyśleć, no ja to piję tam okazjonalnie lampkę wina i właściwie to chyba nie należę do tej grupy, która jest w jakiś sposób zagrożona. Czy nawet niewielkie dawki alkoholu mogą zaszkodzić czy uzależnić człowieka? Jak to rozumieć, jak postępować właściwie? No bo dawką, mówi się też, że wszystko jest dla ludzi,
tak,
prawda?
Absolutnie. Bezpieczną dawką, która może powiedzieć, że jest bezpieczna, to jest na pewno zero.
No ale to wszystko, nie jest żadna
powyżej,
dawka.
Tak, wszystko co powyżej niesie ze sobą jakieś ryzyka, przy czym no, oczywiście mamy świadomość tego, że jeśli ktoś spożywa, tak jak deklarujemy, okazjonalnie alkohol, no to te ryzyka zdrowotne są bardzo, bardzo niewielkie. Ważne, żeby to okazjonalne spożywanie alkoholu to było jednoczasowe spożywanie niewielkiej ilości alkoholu. Jak zawsze mówię studentom, no jeśli nawet ktoś deklaruje, że pije 7 porcji alkoholu tygodniowo, to ważne, żeby to nie było jednego dnia w jeden wieczór. Tak? Na takiej zasadzie. Czyli jeśli ktoś deklaruje, że pije 2, 3, 4 standardowe porcje alkoholu w miesiącu, to jego ryzyko problemów zdrowotnych jest dużo, dużo niższe.
A ta porcja to jest ile? Bo
to jest
można
16
pomyśleć...
gram alkoholu, to jest taka czystego. Tak? Czyli to jest około 40 wódki, lampka wina, mała butelka piwa, 250 litrów. To jest mniej więcej taki przelicznik standardowej dawki alkoholu. I oczywiście, jeśli ktoś rzeczywiście pije to od czasu do czasu z jakiejś tam okazji, to jego ryzyko jest dużo, dużo mniejsze niż ktoś, kto spożywa codziennie, regularnie 1, 2 standardowe dawki alkoholu, bo bez tego nie potrafi się odstresować, nie wyobraża sobie popołudnia obejrzenia meczu, czegokolwiek tam innego.
No na tym polega też właśnie to uzależnienie,
no
prawda?
Właśnie.
Że
pamiętajmy o tym, że
kojarzy nam się z przyjemnością i dlatego ludzie sięgają, żeby się odstresować.
Różnego rodzaju wzorce, które mamy. Część z nas spożywa alkohol przy okazji spędzania wolnego czasu, bo taki jest przyjęty wzorzec. Część z nas spożywa alkohol przy okazji różnego rodzaju uroczystości rodzinnych, zawodowych, jakkolwiek bądź byśmy sobie je nazwali. No ale większość z nas nie wyobraża sobie ślubu, wesela bez alkoholu. Tak? Jakby to jest gdzieś tam immanentnie w naszych głowach zakodowane, że no jak jest wesele, to musi być taki czy inny alkohol. Znowu to też się bardzo mocno w młodym pokoleniu zmienia, zarówno co do liczby ślubów i wesel, jak i ilości alkoholu tam spożywanego. I to jest to, co jest bardzo niebezpieczne. Czyli jeśli wytwarzamy pewien wzorzec, pewną asocjację pomiędzy spędzaniem, formą spędzania czasu i piciem alkoholu jednoczasowo, dlatego że to później nie wiemy, co jest początkiem, a co końcem tego wzorca. I nagle ten alkohol potrafi wejść w nasz nawyk, nasz zwyczaj. Niestety często alkohol jest przez nas uznawany jako świetny środek relaksujący, zmniejszający napięcie, lęk,
jak się
stres.
Zdenerwuję, to muszę...
Studenci tak. Przed egzaminami, co więcej, niektórzy wykładowcy nawet to kiedyś zalecali, osoby, które mają stresującą pracę po wyjściu z pracy, czasem przed pójściem do pracy. Pamiętajmy, że liczba małpek największych, czyli tej alkoholu o małej pojemności, spożywana jest w godzinach porannych. To jest to, co się kupuje rano. Rozumiem, że kupują to głównie osoby, które do pracy dopiero jadą. Być może po to, żeby być w stanie przetrwać ten dzień. Natomiast to tworzy bardzo niebezpieczne ryzyko uzależnienia, bo nie uzależniamy się tylko pijąc duże ilości alkoholu jednoczasowo, ale również pijąc niewielkie ilości alkoholu regularnie.
A przejdźmy w takim razie może do dzieci, wróćmy do tych dzieci. Kiedy dzieci sięgają tak statystycznie najczęściej po alkohol pierwszy raz? Czy to też jest związane z takimi jakimiś sytuacjami typu pierwsza prywatka, pierwsza impreza, gdzieś jakieś wyjście, biwak i tak dalej? Jak to się statystycznie w badaniach, które zapewne pan zna, okazuje? I dlaczego alkohol właśnie dla dzieci jest tak niebezpieczny?
No, tak jak wspominaliśmy już, ten badania ESPAD, czyli takie ogólnoeuropejskie badania konsumpcji między innymi alkoholu, to rzeczywiście ponad połowa 15-16-latków miała już za sobą jakiś kontakt z alkoholem. Większość z nich chodziło za przyzwoleniem rodziców, tak? Czyli to jakby na takiej zasadzie, że chyba lepiej, żeby spróbowało przy nas, niż żeby to zrobił gdzieś niezależnie od nas.
Ale to jest błędne.
To jest absolutnie, bo znaczy to jest budowanie wzorca, że mamy przyzwolenie od rodzica, bo już jestem dużym nastolatkiem, to już mi wolno, niech spróbuje, a lepiej, żeby spróbował ze mną niż beze mnie. Po co? Znaczy, jemu ten alkohol do niczego w życiu nie jest potrzebny. Alkohol nie rozwiązuje żadnego problemu, a bardzo wiele problemów przysparza.
No, rodzic woli chyba to dlatego może, że chce kontrolować, tak?
Okej, ale to rozumiem, że w ten sposób będzie...
Spróbujesz, powiesz, że niedobre i rodzic liczy, że więcej nie sięgnie sam.
No,
może,
skoro
tak,
ten rodzic sam ten alkohol ma i spożywa, to dlaczego zakłada tak błędnie, że jego dziecko nie będzie powielało jego wzorca na takiej zasadzie? Pamiętajmy, że dzieci kopiują to, co my robimy, nie to, co mówimy, że będziemy robić. Mhm. Więc jeśli w domu jest alkohol i on jest regularnie spożywany, jest widoczny, jest dostępny, no to młody człowiek się jego naogląda i przyjmuje go podświadomie jako element wzorca kulturowego, w którym żyje.
A to niebezpieczeństwo dla dzieci?
Bardzo jest niebezpieczne, tylko że pamiętajmy o tym, że młode człowieki to są człowieki, które się rozwijają, więc to ryzyko uszkodzenia narządów i tkanek u nich jest dużo, dużo większe przy mniejszych dawkach. To jest również to, co widzimy znowu na szpitalnym oddziale ratunkowym, na oddziale, gdzie przyjmujemy pacjentów po spożyciu alkoholu, że to są często relatywnie niewielkie dawki, które u osoby dorosłej nie wywołałyby skutku pod postacią upojenia. No to młode dziewczyny, 13-15-letnie, czy młode chłopaki, no trafiają jednak po stanie upojenia alkoholowego na oddział. I to są dużo większe ryzyka, głównie dla mózgu, bo pamiętajmy o tym, jednokrotne spożycie, czy dwukrotne spożycie dużej dawki alkoholu nie spowoduje nowotworu wątroby. Niemniej jednak może spowodować naprawdę duże zmiany, duże uszkodzenia w mózgu.
Nie mamy tutaj za bardzo czasu, żeby rozmawiać o wpływie alkoholu, spożywania alkoholu przez kobiety, zwłaszcza na przykład przez kobiety w ciąży, bo to rzeczywiście jest temat rzeka i można by było tutaj odrębną audycję zrobić, ale chciałam zapytać pana, czy są różnice w metabolizmie alkoholu między mężczyznami a kobietami, czyli inaczej ten alkohol się, że tak powiem, wchłania do organizmu i inaczej go wydaje. Dalamy, czy nasz układ hormonalny ma na to wpływ i to w ogóle, że jesteśmy innych płci, ma znaczenie?
Raczej sama płeć nie ma znaczenia. Duże znaczenie mają na przykład grupy etniczne i wiemy, że różne grupy etniczne w różnym stopniu metabolizują alkohol, co związane jest z aktywnością pewnych enzymów. Wiemy, że osoby z krajów azjatyckich gorzej metabolizują alkohol, wiemy też, że...
Czyli szybciej będą nietrzeźwe, tak?
Tak, mają większe negatywne skutki spożywania alkoholu, chociażby dla wątroby. Drugą taką grupą chociażby są rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Natomiast co do płci, to jest dużo mniejsze znaczenie, chociaż rzeczywiście mężczyźni trochę szybciej metabolizują alkohol. Mają wyższą aktywność enzymów metabolizujących alkohol do aldehydów, a później do octanu. Natomiast tutaj jakby takim czynnikiem istotnym jest również masa ciała, tak? Bo ten alkohol, że tak powiem, ma pewną powierzchnię dystrybucji. Im większa jest ta masa ciała, a średnio statystycznie masa ciała mężczyzn jest jednak wyższa niż kobiet, więc przy tej samej porcji alkoholu kobiety mają szansę szybciej odczuć jego negatywne skutki, takie doraźne.
A samo odstawienie alkoholu, jeśli ktoś w pewnym momencie swojego życia sobie pomyśli, ja już od dzisiaj nie piję, to odwraca te wszystkie procesy, zatrzymuje je, tą całą destrukcję, która już została dokonana. Czy to są procesy odwracalne, czy niekoniecznie, nie bardzo? Znaczy,
pamiętajmy o tym, że musimy podzielić na dwie rzeczy. Pierwsza grupa to są osoby, które są uzależnione od alkoholu i rzeczywiście im jest bardzo trudno samodzielnie zrezygnować z tego nałogu i tutaj one absolutnie wymagają szukają wsparcia i takie wsparcie jest oferowane. W polskim systemie relatywnie dobrze to funkcjonuje, naprawdę na tle innych krajów europejskich. Natomiast jeśli ktoś pije tak zwane okazjonalne porcje alkoholu i nagle decyduje, żeby nie pić, to bardzo szybko odczuwalne są pozytywne skutki zdrowotne. Takim organem, który najszybciej się regeneruje, oczywiście jest przewód pokarmowy i wątroba. Najdłużej będą odczuwalne skutki i część z nich będzie już nieodwracalne w tkance mózgowej, bo to jest ten organ, który najwolniej się regeneruje. On ma pewne potencjały, ale no nie tak duże jak wątroba, żeby w pełni uzdrowić. Oczywiście do pewnego momentu, po przekroczeniu pewnej czerwonej linii, nawet wątroba nie będzie w stanie całkowicie się uzdrowić.
Ale jest taka szansa, że na przykład jeśli zauważamy u siebie jakieś problemy z pamięcią, czy właśnie z problemy żołądkowo, tak zwane, jakieś, prawda, żołądkowe, i po odstawieniu alkoholu możemy liczyć na to, że stan zdrowia się poprawi.
Absolutnie
ta pamięć będzie lepsza.
Absolutnie tak. Większość, znaczy poprawę po odstawieniu alkoholu, jeśli to był, znowu nie jest osoba uzależniona, nie ma dużej ilości alkoholu wypijanych, będzie widoczne bardzo, bardzo szybko.
Bo też, panie doktorze, tak sobie myślę, że wpływa na to, jak my się czujemy, też to, co jemy, jakie leki przyjmujemy, bo alkohol, prawda, to jest związek chemiczny, który wchodzi w reakcję
z lekami, między innymi, które przyjmujemy na co
przykład
dzień.
Mówi się, powszechnie to jest chyba wiedza taka powszechna, że nie powinno się pić alkoholu z antybiotykami, ale to nie
jest
są...
To powszechny mit.
No właśnie.
Ale dobrze funkcjonujący, zawsze go powtarzam pacjentom, nawet nieletnim.
Natomiast
leki kardiologiczne, leki psychiatryczne, to są leki, które mają bardzo duże, powinno was obejść związki, one mogą... wzmacniać działanie alkoholu, bądź alkohol może wzmacniać działanie tych leków, lub zupełnie hamować. I nagle się okazuje, że pacjent deklaruje, że przyjmuje leki, nie ma efektów, albo ten efekt jest zbyt mocny. Pamiętajmy o tym, że alkohol ma dwa działania. Z jednej strony takie stymulujące, w niewielkich dawkach, w większych dawkach, on jednak jest uspokajaczem mocnym. I to będzie wzmacniało między innymi działanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i tak dalej.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Zapraszam teraz na krótką przerwę, a po niej mówić będziemy m.in. o programach profilaktycznych i tym, co w Gdańsku zmieni się od września w zakresie sprzedaży alkoholu.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Michał Brzeziński z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu, o piciu alkoholu, jego wpływu na zdrowie, a chciałam zapytać Pana o takie najskuteczniejsze strategie profilaktyki alkoholowej w różnych grupach. Może skupmy się zwłaszcza na dzieciach i młodzieży, młodych dorosłych może, co działa tak naprawdę, jeśli chodzi o te programy profilaktyczne, bo różne rzeczy były pewnie próbowane, nie wszystko taki sam skutek odnosi. Czy jest na pewno takie 100% coś, co daje tą skuteczną odpowiedź i młodzież rzadziej sięga po alkohol?
No, to jest bardzo trudne do powiedzenia, dlatego że najbardziej skutecznym działaniem jest brak dostępności do alkoholu. Tak? Więc jeśli sobie przyjmiemy w głowie, że działanie, które ma spowodować brak alkoholu w dostępie, no to jest brak sprzedaży alkoholu. Idylla, iluzja, nierealne.
To jest niemożliwe, tak. Przynajmniej na dzisiaj.
Tak się właśnie wydaje, chyba, że przynajmniej na dzisiaj to jest jakby niemożliwe.
No ale mamy
kulturowo.
Na przykład, panie doktorze, chociażby takie doświadczenia z naszych sąsiadów z Zabałtyku, czy z krajów skandynawskich.
No więc właśnie.
Czy tam to się sprawdza rzeczywiście, że ta młodzież,
mniej pije? Już teraz mniej pije.
Tam, powiem tylko słuchaczom, tam jest reglamentowany alkohol, tak? No nie można tak, są odpowiednie godziny, miejsca, gdzie można kupić, a jak się kupuje za często, to też
to jest
sprawdzane. Tak.
No więc pani redaktor sama powiedziała świetnie, co działa. Działa ograniczanie dostępności do alkoholu, opóźnianie wieku inicjacji i zmiana wzorca kulturowego. Czyli jakby odstawienie tego, że alkohol jest jakąś formą kulturowo przyjętą, pozytywną.
Jak że można
ja
się
miałem
bawić
kilkanaście
bez, tak?
lat, to absolutnie alkohol był na... wszędzie, na każdej imprezie rodzinnej, szkolnej. Wszyscy pamiętamy swoje studniówki, jak trzeba było pod pazuchą wnosić alkohol, bo tak było przyjęte, że bez tego to nie będzie fajnie. To, ten wzorzec już się zmienia, nie tylko w takim rozumieniu, że młodzież przyjmuje inne substancje psychoaktywne, po prostu ich nie przyjmuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest absolutnie podnoszenie ceny, czyli znowu zmniejszanie dostępności do alkoholu. Im droższy on jest, tym jest mniej dostępny. A co pozytywnego? Dodawanie alternatyw, czyli pokazywanie innych sposobów, w których można spędzać pozytywnie czas, można rozwiązywać różnego rodzaju problemy bez sięgania po tego typu stymulant. Co ważne jest, to zaznaczenie tego, że żadna pojedyncza interwencja nie jest wystarczająco skuteczna. Każda z nich ma jakąś punktową, kilkupunktowy wydźwięk w zmniejszaniu ilości czy częstości spożywania alkoholu. Natomiast tylko działania skoordynowane i sumaryczne mają szansę być czymś, co nazywamy strategią i spowodować realne skutki zmniejszenia alkoholu.
A my jesteśmy w stanie wyliczyć, jak dużej liczby osób procentowo społeczeństwa polskiego w ogóle problem alkoholowy dotyczy, jak dużo ludzi mamy uzależnionych, nie wiem, chociażby na Pomorzu czy w Gdańsku, czy takie dane w ogóle gdzieś są?
Osób, które piją szkodliwie, to jest kilka procent, małe kilka procent, to jest między 3 a 5%. To są osoby,
ale w
które
Polsce,
realnie.
Tak,
tak, na Pomorzu, w Gdańsku jest bardzo podobnie. Z dane, które są z Gdańska, częściowo deklaratywne, bo to są częściowo oczywiście zbierane ankiety, no to nikt z odpowiadających sam nie deklaruje, że pije bardzo szkodliwie. To są pojedyncze osoby na tysiące osób badanych. Natomiast jeśli zada się takie pytanie, czy uważasz, że ktoś w twoim otoczeniu pije szkodliwie, to nagle się okazuje, że wśród najbliższej rodziny respondenci mówią, że to jest nawet do 10% członków rodziny. Natomiast wśród znajomych otoczenia nawet do 25%
czyli
naszych znajomych
oceniamy surowiej innych niż samego siebie.
Zazwyczaj tak jest. Stąd ja jestem taki bardzo zawsze wstrzemięźliwy, jeśli ktoś mówi, że pije bardzo okazjonalnie, tam raz na miesiąc albo rzadziej. Bo
też
zazwyczaj
dane medyczne...
chcemy być piękniejsi niż jesteśmy naprawdę.
Tak, ale też nie mamy chyba takich twardych danych na przykład medycznych, że wiemy, że ten alkohol spowodował u danej osoby chociażby problemy z wątrobą czy z żołądkiem.
To jest bardzo trudne do wyświetlenia, tak?
Tak?
Bo też lekarze, żeby wrzucić kamyczek do swojego koszyczka, słabo pytają o to pacjentów. To nie jest standardowe pytanie w wywiadzie lekarskim, a ile jednostek alkoholu pan wypija tygodniowo, ile piwa. Oczywiście u osób, które mają problem, takie pytanie się zadaje, natomiast w ogólnej populacji przyjmuje się, że to jest gdzieś tam przyjęta norma, że można. W związku z tym strategie profilaktyczne kierowane do dzieci i do młodych dorosłych to przede wszystkim są takie kompleksowe działania. Z jednej strony edukacja, i ja jestem fanem edukacji, zarazem jej bardzo nie lubiąc, dlatego że wszyscy uwielbiają tą edukacją sobie załatwić sprawę. Edukujemy, to nie ma tematu. Natomiast doskonale wiemy, że sama edukacja jest niewystarczająca, bo co z tego, że mówimy młodym ludziom, że alkohol niedobrze działa, że można znaleźć inne formy
człowiek
odstresowania
musi tego doświadczyć
się
na własnym...
To raz,
dopiero
a dwa, jeśli on
tak?
będzie bodźcowany tym alkoholem wszędzie. Wchodzi do każdego z brzegu sklepu i pierwsze, co widzi za kasą, to alkohol. Reklamy po 20 w telewizji to alkohol. Impreza rodzinna, spotkanie u znajomych to alkohol, w związku z tym sama edukacja nie wystarczy. Ograniczanie dostępności, bardzo różny sposób.
No dobrze, ale to w takim razie powinni się też angażować może bardziej lekarze, środowisko medyczne, czy lekarze na przykład rodzinni, pediatra pierwszego kontaktu powinien rodzicom powiedzieć, no to już jest ten wiek, że proszę się zorientować, czy dziecko nie miało kontaktu z alkoholem, czy
byłoby
myśli pan,
super,
że gdyby pan tak jako pediatra...
Ja zadaję to pytanie, jakby mam ten plus i komfort.
Rodzic
rzeczywiście...
powie, no ale co pan tutaj mi insynuuje, prawda?
Nie,
mój
nie,
syn,
absolutnie.
Moja córka nie piją.
Nie.
Często to może być nieprawda. Bo
nie,
rodzic
nie zdarzyło mi się tak, żeby rodzic w ten sposób odpowiedział na dobrze zadane pytanie. To się nie wali prosto z mostu, jak często dziecko jest pijane. Tylko czy mają państwo świadomość, że to już jest wiek, w którym być może nastąpił
bo często nam
okres.
Się jako rodzicom może wydawać, że nasze dziecko nie, no to ma 13-14 lat, to jeszcze jest za małe, to w ogóle nie myśli o tym.
Oj, to jest kilka takich tematów oczywiście. No drugim takim tematem jest chociażby kwestia inicjacji seksualnej i rozmowy w ogóle o zdrowiu seksualnym, gdzie też jak poruszamy ten temat u 13-14-letnich pacjentów, to część rodziców mówi, jasne, nie ma problemu, rozmawialiśmy o tym, jesteśmy potem, natomiast część rodziców jest bardzo zdziwionych, że my w ogóle ten temat podnosimy, a to jest element życia codziennego. Stąd również pytanie o uzależnienia, papierosy, alkohol, to jest również codzienny element życia pediatry i pewnie byłoby dobrze, gdyby pediatrzy tego typu pytanie zadali i powiedzieli, że gdyby państwo zauważyli problem, to jest możliwość wsparcia w różnego rodzaju działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, chociażby w Gdańsku.
No właśnie, a porozmawiajmy o tym, co w Gdańsku. Przez kilka lat był realizowany, nie wiem, czy dalej jest realizowany taki program skierowany między innymi do sprzedawców, do ekspedientów, żeby nie sprzedawali alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, znaczy nieletnim ogólnie rzecz biorąc. Mamy jakieś takie dane, które pokazują, jakie wnioski z takich programów tego typu wypływają? Czy te programy są skuteczne? Rzeczywiście udaje się obniżyć sprzedaż alkoholu osobom nieletnim w Gdańsku? Udało się to?
Dane, które mamy, są dwojakiego rodzaju. W jednej strony oczywiście są to badania, które mówią, że rzeczywiście trudniej jest dostać alkohol. Młodzież deklaruje, że łatwiej jest dostać inne substancje psychoaktywne niż alkohol. Z drugiej strony to mamy również dane dotyczące jakby zgłoszeń, które pokazują, że jednak wciąż ten alkohol dostępny jest.
To był taki program Młodość bez procentów, tak? Dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, dokładnie tak. To nie do końca zawsze jest tak, że młodzież dostaje alkohol, bo kupi go w sklepie sama. To często jest kupienie przez pośrednika, kogoś dorosłego, co jest, przechodzi koło sklepu i kupi. Tutaj jest zwrócenie uwagi nie na sprzedającego, bo sprzedający no, teoretycznie ma obowiązek każdej osobie dorosłej sprzedać alkohol, która nie jest pod wpływem alkoholu.
Często nawet się tak zdarza, że pewnie nie jeden z państwa miał może taką sytuację.
Został poproszony
o pokazanie dowodu.
A, no to zawsze się cieszę, jak to robią.
Zdarza się panu doktorowi też, tak?
Już teraz nie. Natomiast rzeczywiście to jest sytuacja taka, gdzie młodzi ludzie proszą, pytają kogoś przechodnia obok, żeby kupił dla nich jakiś alkohol. Często w prezencie oferując mu jakąś część tego alkoholu. Również wykorzystując osoby, które są nietrzeźwe, żeby to zrobić. A drugą taką sytuacją jest to, że jednak alkohol no, dostają z źródeł domowych, tak? Czyli jakby wynoszą to, co już w domu jest dostępne i obecne.
Podkradają, tak? Krótko mówiąc, na przykład.
Najzwyczajniej się biorą to, co stoi w szafce. Przecież to nie pistolet, nie jest zamknięte. Natomiast to jest te drugie źródło informacji. Generalnie ja bym bardzo wysoko oceniał poziom świadomości osób sprzedających alkohol w Gdańsku, że nie mogą sprzedawać alkoholu osobom nieletnim i że powinny kontrolować dowód osobisty w sytuacji jakiejkolwiek wątpliwości. My również co roku robimy w Gdańsku kilkaset kontroli punktów sprzedaży alkoholu i za każdym razem członkowie gminnej komisji, którzy kontrolują punkty sprzedaży alkoholu, przypominają o tym, że to jest karalne, żeby sprzedawać alkohol osobom nieletnim. I tak, ja mówię, bardzo wysoko oceniam jakby poziom wiedzy, świadomości osób sprzedających alkohol w Gdańsku w tym zakresie.
Ale to jest kontrola, to jest edukacja, informowanie. A czy są jakieś innowacyjne, znane panu ze świata metody, szczególnie obiecujące, profilaktyki uzależnień, które można by było u nas wdrożyć, bo one się gdzieś udały. Ja nie mówię tutaj o tym, co wspominaliśmy, żeby nie było dostępu na przykład,
jasne,
ale jakieś programy realizowane w szkołach albo...
Tutaj trzeba przyznać, że Gdańsk nie ma się absolutnie czym wstydzić, bo mamy przynajmniej dwa świetnie potwierdzone, dobrze działające programy. To jest Fred Goes Net. To jest taki program skierowany do osób po już zachowaniach ryzykownych, czyli po takim pierwszym styku z substancjami psychoaktywnymi, który pokazuje zarówno, co będzie się działo, jeśli dalej pójdziesz tą ścieżką, jak i co zrobić, żeby tą ścieżką nie pójść. I on rzeczywiście działa, jest dostępny w Gdańsku, nie ma problemu, żeby się na niego dostać. I my tam kierujemy często dzieciaki po takim właśnie pierwszym kontakcie ryzykownym z alkoholem. A drugim programem, który jest skierowany do dzieciaków tak naprawdę, najmłodszych, to jest Good Behavior Game, czyli gra w dobre zachowanie. To jest program realizowany w szkołach przez już nauczycieli, świetnie przygotowanych przez zespół szkolący, który no właśnie daje alternatywę, czyli jakby pokazuje, co robić, żeby nie spożywać alkoholu, jak rozwiązywać problemy, jak rozwiązywać konflikty, jak budować relacje, emocje, bo pamiętajmy o tym, że zazwyczaj po alkohol sięgamy po coś, bo nam czegoś brakuje. tak? Albo jakichś umiejętności społecznych, albo pewności siebie, albo umiejętności rozładowania napięcia. I wtedy on jest tą świetną
odpowiedzią. Czasami to jest też chyba też taki owczy pęd, bo wszyscy, prawda? Bo wszyscy to... No tak, to ja nie chcę odstawać od grupy, ponieważ no, w tej grupie wiekowej młodzieży tak, liczy się to, żeby być akceptowanym. Okay. Więc jak ktoś nie będzie pił, to znaczy, że...
Że nie jest nasz.
Że jest nie nasz, tak.
To się zmienia. Na całe szczęście młodzi ludzie, jak same badania pokazują, coraz mniejszą mają tego typu potrzebę, żeby w ten sposób emanować swoje ja i pokazywać swoją przynależność do grupy. Pewnie jest tych problemów trochę innych więcej. Są nowe uzależnienia, które być może częściowo w te miejsce wchodzą, chociaż to nie jest takie jednoznaczne, to nie jest jeden do jednego.
Od 1 września w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6 rano. Jakie były główne argumenty takie medyczne, społeczne, które przemawiały za wprowadzeniem tych ograniczeń w sprzedaży alkoholu? Bo pewnie komisja gminna w tym uczestniczyła i tutaj opracowywała jakieś swoje wytyczne.
Dla jasności, stacje benzynowe są sklepami, więc jakby my traktujemy je tak samo i stąd Ministerstwo Zdrowia ma tak duży problem z zakazaniem sprzedaży na stacjach benzynowych, bo to jest pewien taki wymysł, że stacje benzynowe są innymi sklepami niż inne sklepy. Nie ma na to żadnych dowodów, że alkohol kupiony na stacji benzynowej działa lepiej czy gorzej niż alkohol kupiony w sklepie, albo zwiększa ryzyko wypadków. Niemniej jednak tutaj działanie nie było przede wszystkim stricte medyczne. Tu raczej
społeczne sprawy.
Społeczne. Mhm. Czyli zakłócanie porządku, ładu, hałas, agresywne zachowania. I to były te przesłanki, które były w dużym stopniu determinujące. Gmina, komisja od samego początku, od kiedy ja jestem w gminnej komisji, bardzo mocno starała się zachęcić władze miasta do tego, żeby w tym kierunku pójść, by ograniczać dostępność. Takie narzędzia pojawiły się kilka lat temu w ustawie, która pozwoliła samorządom terytorialnym, gminnym wprowadzić zakazy. Niestety tylko od 22 do 6 rano.
A gdzieś to w Polsce funkcjonuje w taki
sposób?
Tak,
jest kilka dużych miast, które albo w całości wprowadziły tego typu ograniczenia, albo w dużych dzielnicach, w dużej części dzielnic. Olsztyn, Katowice, Wrocław to są chociażby przykłady, gdzie tego typu ograniczenia są, funkcjonują. I dane z tych miast pokazują, że to wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.
A co wpłynęło na to, że zdecydowaliście państwo rekomendować, żeby to był cały Gdańsk, a nie na przykład tylko centrum miasta?
To było doświadczenie Śródmieścia. Przez pierwszy okres to było rzeczywiście Śródmieście. Z trochę innej jakby przesłanki prawnej było to w Śródmieściu regulowane, ale pokazało to rzeczywiście zmniejszenie liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji, zakłóceń ładu i porządku, i wola miasta była taka, żeby to
rozszerzyć.
Po to też, żeby wszystkie jednostki administracyjne miasta traktować tak samo, żeby wszystkich przedsiębiorców traktować tak samo, żeby nie było tych lepszych i gorszych przedsiębiorców w jednej czy w drugiej dzielnicy, no i też, żeby zmniejszyć ryzyko takiej migracji alkoholowej wewnątrz jednej dzielnicy, bo dobrze wiemy, że Kartuska czy inne dzielnice dzielą dzielnicę na pół, po jednej jest jedna dzielnica, po drugiej jest druga i nagle się okazuje, że 50 metrów różnicy i można kupić bądź nie kupić alkoholu po 22. Założenie było takie, żeby to było działanie jednolite, głównie dążące do osób, które mają impuls kupienia alkoholu, czyli muszą zazwyczaj dopić się, bo zabrakło alkoholu, który jest, albo są na imprezie i zabrakło tego alkoholu, albo idą i nagle mają przymus kupienia alkoholu.
A czy są jakieś badania albo dane wskazujące, że tego typu działania w tych innych miastach bądź gdzieś na świecie przyniosły jakieś takie spektakularne efekty, że rzeczywiście...
Tak, naprawdę Katowice, Olsztyn pokazują bardzo wyraźnie spadek liczby interwencji. To są mocne...
To od razu się stało, czy po jakimś czasie?
To jest narastające w ciągu roku. Mm-hmm. To nie jest po 2-3 latach. To od razu rzeczywiście widać. To są bardzo dokładnie dane statystyczne do pokazania. To jest spadek interwencji o 40-50%. Więc to jest dużo z perspektywy ładu, porządku, bezpieczeństwa w mieście, ale także wykorzystania służb publicznych. No to ma duże znaczenie, że panowie policjanci czy strażnicy miejscy są dostępni do innych, ważniejszych działań niż uspokajania osób po spożyciu alkoholu czy interwencji w tym zakresie.
Panie doktorze, czy te ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy to jest część jakiejś większej strategii, która dotyczącej przeciwdziałania problemom alkoholowym, która będzie realizowana, czy to jest jakiś program, no, który będzie jakoś rozszerzany, albo o inne jeszcze aspekty poszerzany?
Ustawodawca dał nam możliwość wprowadzenia ograniczenia tylko od 22 do 6 rano. Nawet na sesji Rady Miasta, gdzie była ta uchwała głosowana przez radnych, pojawiały się głosy, że to powinno być późniejsza godzina. Tak jak mówiliśmy sobie, małpki kupujemy w godzinach poradnych, jadąc do pracy, więc pewnie ta godzina 8-9 byłaby dobrym punktem ograniczenia. Ja wiem, że podniosą się głosy o prohibicji, powrotu do czasów PRL-u, ale no, generalnie alkoholu pijemy dużo i pijemy go za dużo. Więc być może te działania są z tego powodu potrzebne. Miasto, czy też Rada Miasta, jednoczasowo przyjmując tę uchwałę, o której mówimy, podjęła uchwałę dotyczącą zwiększenia odległości punktów sprzedaży od pewnych punktów chronionych, głównie od szkół. Tu nam chodziło bardzo mocno o wprowadzenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właśnie po to, żeby nie narażać młodych ludzi na kontakt i na łatwość dostępu. I na razie to jest ograniczenie do 75 metrów drzwi w drzwi, w cudzysłowie najkrótszym możliwym dojściem zgodnie z prawem, czyli nie skacząc przez płoty i tak dalej. Niemniej jednak być może dałoby się państwa radnych przekonać docelowo do zwiększenia tej odległości. My w pierwotnych planach wnioskowaliśmy jeszcze wyższą odległość, przy czym no, to jest powolna, krocząca strategia. Miasto Gdańsk wydaje się w tym zakresie robić systematycznie dużo kroków, zarówno inwestując duże pieniądze w działania profilaktyczne. Oczywiście to są pieniądze w większości z tak zwanego korkowego czy kapslowego, czyli te pieniądze, które dostajemy za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu, co jest też pewnym taką rozdwojeniem jaźni, bo z jednej strony im więcej tych punktów sprzedaży jest, tym więcej dochodów jest do miasta, im więcej osób kupuje alkohol, tym więcej dochodów jest, natomiast my te dochody w całości przeznaczamy na profilaktykę i rozwiązywanie problemu, które sobie sami stworzymy, więc to jest dziwna kwadratura koła. Niemniej jednak te pieniądze to jest kilkadziesiąt milionów już w tym momencie rocznie. Wydatkowane jest w całości na profilaktykę i na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. I wydaje się, że miasto jest gotowe, żeby kolejne kroki podejmować. Chociaż już zgodnie z obecnym prawem niewiele więcej nam ich zostało tak naprawdę.
A z sąsiednich gmin miał pan już zapytania od tych gminnych komisji z okolicznych właśnie samorządów o te działania, które podjęliście. Będą naśladowcy? Myśli pan, bo już się trochę dzieje tam w Tczewie gdzieś.
Wydaje się, że jakby przelewa się znowu potrzeba i mamy coraz więcej samorządów, które widzą pozytywne skutki i to się gdzieś tam nasila. Ja osobiście nie miałem tego typu pytania, ale wiem, że do Urzędu Miasta one spływają. Unia Metropolii Polskich też gdzieś tam sprawnie działa i te miasta się wymieniają kontaktami i informacjami. Wiem, że Gdynia o czymś myśli, Sopot już wprowadził pewne ograniczenia, myśli o ich rozszerzeniu. Natomiast czy gminy ościenne Gdańska, Pruszcz czy Golbudy, nie wiem, ale absolutnie zachęcam. To tylko z korzyścią dla mieszkańców, a bez dużej straty dla sprzedawców tak naprawdę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Rozmowę zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.